Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Tak jak obiecaliśmy Państwu przed tygodniem, wracamy dzisiaj do przypominania Wacława Tkaczuka, zmarłego w styczniu ubiegłego roku radiowca, krytyka literackiego i poety. Autora i prowadzącego jednej z najbardziej istotnych środowiskowo audycji literackich zatytułowanej Wiersze z gazet i czasopism, emitowanej przez długie lata na antenie radiowej Dwójki. Przypomnijmy sygnał tej audycji.
Wiersze z gazet i czasopism. Poetycki przegląd prasy pod redakcją Wacława Tkaczuka.
Mój Boże, cóż to była za audycja? A teraz prawdziwy rarytas. Głos naszego bohatera i jego niezwykła wypowiedź. Cytat, który za chwilę Państwo usłyszycie, pochodzi z audycji zatytułowanej Jubileuszowy portret Wacława Tkaczuka, przygotowanej przez Bogumiłę Przątkę z okazji jubileuszu 70. urodzin Wacława. Posłuchajmy.
No ja się tak nie śpieszę do ujawniania tajemnic, aczkolwiek już trzeba się liczyć właściwie z taką perspektywą biblijną i może ją trochę uprzedzać, co ukryte jawnym będzie, mówi pismo, ale ja z tej okazji może bym powiedział kilka słów o takiej mojej eschatologii, bo już trzeba swoje życie widzieć także w tej perspektywie. A w tej perspektywie doczesnej to brzmi to tak, no co zamierzam robić, czym zamierzam się zajmować. Ja chcę powiedzieć, że jeszcze jak najwięcej przeczytać, to jest moje zadanie. Bo ja mało oglądałem na przykład obrazów, ale tam, po tamtej stronie moim zdaniem będą kolory. To takie będą kolory, no jak w takim paśmie psychodelicznym, no, jak w żółtej łodzi podwodnej co najmniej, no, albo jak w szybkim biegu przez salę Muzeum Watykańskiego. Muzyki też, jak już mówiłem, nie słuchałem za wiele, ale muzyka tam będzie na pewno, no, poczynając od...
Obiecano to nam.
Tak, i poczynając od tego Beethovena granego regulaminowo przez anioły i tego Mozarta granego przez anioły dla przyjemności już tylko. Natomiast obawiam się, nawet jestem pewien, że tam nie będzie słowa jako dowodu poznania i pośredniczenia, bo tam staniemy twarzą w twarz. Tam ten komunikat będzie po prostu z umysłu do umysłu, od osoby do osoby i zresztą w wszechogarniającym kręgu. Nie będzie potrzebna metafora. I tego mi żal. Tam będzie to spotkanie z tym słowem pierwszym. Na początku było słowo, ale tych słów, które myśmy nawet czasem uchybiając powadze bytowej, egzystencjalnej namnożyli, ale jak ciekawie, tych słów boję się, że nie będzie. Dlatego chcę jak najwięcej jeszcze przeczytać. Ale jest pytanie oczywiście, co czytać. Ja uważam, że i kogo czytać, że mistrzów. Może tego Strandala, którego przeczytałem za wcześnie, ale no, na pewno Konrada, Flauberta, Iwaszkiewicza, Selina. No nie będę już czytał Żyda. Ja myślę, że odstawię Dostojewskiego. A Marian Wilk mnie namawia, żebym go zamienił na Gogola. I przede wszystkim będę czytał poezję. Nawet tę poezję, z którą bywa, że tracę kontakt, że przebijać się muszę na siłę, ale to właśnie cenię przez pewien opór do tego kodu poetyckiego, który pozwoli, żeby wiersz rozbłysnął. Będę czytał poezję i młodszych poetów tym z większym zaciekawieniem, bo To jest coś takiego, co trafnie udało się powiedzieć kiedyś Januszowi Kukule w jednym z jego wierszy. Wiersza tego tu nie przywoływałem, bo jestem raczej bohaterem, współbohaterem tego wiersza. Janusz Kukuła napisał wiersz o zachowaniach poetów i napisał tak: poeta Kuczkowski rozmawia z aniołami, poeta Górzański z dziećmi i psami, poeta Tkaczuk z poetami, którzy się jeszcze nie urodzili. I ja bym sobie pogadał z tymi poetami, którzy się jeszcze nie urodzili.
To mówił poeta. Ktoś, dla kogo poezja jest w życiu ważna. Ktoś, dla kogo poezja nie jest tylko dekorum, ładnym, bo ładnym, ale przecież tylko dodatkiem do życia, ale czymś w tym życiu niezwykle istotnym. Stąd może przekonanie Wacka Tkaczuka, że wiersze to coś więcej niż słowa. A co mówi jego poezja?
Dwa wiersze z tomu Na więcej, na przepadłe. Wiersz bez tytułu. Od jasności wstrząsnęło się, a jasności niewiele. Nic wyświetla się do zobaczenia. Nic na odwróconym obłoku. Obaliłby się głaz powietrza. Byłoby co oglądać. Z offu i nie. Z offu radzi teolog. Pisz modlitwy. Pisz do Boga, nawet gdybyś miał potem spalić. Teolog nie zwraca się bynajmniej do poety. Dopowiada też z offu, święty. Koniecznie spal! Dopowiada także poeta, ale najpierw napisz. Do kogo zwraca się poeta? Teolog radził nie jemu, a świętym. Poeta już tyle razy był, że Bóg siebie i jego mógłby od tego uwolnić, gdyby choć raz przemówić zechciał z offu. Gdyby. Nie od gdybania jednak jest Bóg i nie z offu.
Wacław Tkaczuk nie miał dużego dorobku poetyckiego. To był tom Skrzydło liścia z 1970 roku, 7 lat później tom pod tytułem Co z ognia, co z wody i po 36 latach tom, z którego Tadeusz przeczytał przed chwilą dwa wiersze, Na więcej, na przepadłe. Jak Wacek sam obliczył, przeciętnie rocznie pisał dwa wiersze. Ale można przypuszczać, że były lata, kiedy w ogóle nie pisał, a w innych z kolei pisał troszeczkę więcej. Więc nie jest to obfita twórczość, ale jest to twórczość bardzo, bardzo świadoma.
Wacław był bardzo restrykcyjny wobec samego siebie, stąd dwa tomiki przez całe życie. I restrykcyjny, i dyskretny. Miał poczucie, że może nie ma sensu dorzucać do tego ogromu napisanych już wierszy nachalnie jeszcze swoich, chociaż wszyscy go do tego zachęcali. Wacław był bardzo skrupulatny i pamiętam, że kiedy redagowałem jego plakat poetycki dołączony do dwumiesięcznika Topos, to do ostatniej chwili, do ostatnich minut właściwie przed wysłaniem materiału do składu dokonywał jeszcze poprawek przez telefon. Wykreśl, jednak nie mogłem spać, wykreśl to słowo, a w siódmym wersie postawił jednak ten przecinek, bo on jest istotny, więc pod tym względem był podobny trochę do Tadeusza Różewicza, znaczy wracając do tekstów, poprawiając. I chyba to ma jakiś związek w ogóle z rzemieślniczym podejściem do pisania typowym dla twórców awangardy. że tekst jest jak rzeźba, że tekst nie jest tylko porywem natchnienia, nie wynika wyłącznie z chwili, z sytuacji, z olśnienia, ale jest taką ziemią, którą się uprawia, taką rzeźbą, w której się wykuwa i że do tekstu można wracać. Że tekst jest faktem intelektualnym również, a nie tylko emocjonalnym. I wspomniałem w zeszłym tygodniu o Julianie Przybosiu, jako o takiej poetyckiej miłości Tkaczuka. Przyboś w jubileuszowej swojej audycji, której fragment usłyszeliśmy, pięknie porównuje tytuły trzech tomów Przybosia do siebie, swojego życiorysu i swojej strategii pisarskiej. Tom Miejsce na ziemi Przybosia odnosi do siebie jako poety, dla którego miejsce jest szalenie ważne. I jednym z takich miejsc był Sopot, jego ukochane miasto, do którego wracał i w którym nas wszystkich skupionych wokół toposu, poetów, poznał i się z nimi zaprzyjaźnił. Inny tom Przybosia to Narzędzie ze światła. Tak Tkaczuk pojmował poezję. Poezja jako narzędzie ze światła. Był poetą na tak. Uzasadniając swoje zainteresowanie moimi wierszami w polskim radiu, mówił, że odkrył dla siebie Dąbrowskiego, bo spodobało mu się, że jest poetą na tak, że jest mimo wszystko poetą afirmacji. Co to znaczy? Że tak myślał i tak pisał i tak pojmował poezję również Wacław Tkaczuk. I wreszcie Równanie serca, kolejny tom Przybosia. O równaniu serca tej metafory używa Tkaczuk w odniesieniu do całego swojego życia. To bardzo odważne wyznanie, bo pamiętamy Wacka jako takiego wyważonego, liczącego słowa, eleganckiego, intelektualistę, a to był człowiek serca, porywów serca. Mówił zresztą, wiersze potrafię pisać tylko wtedy, kiedy jestem zakochany lub chory. Ale to świadczy o wielkim autentyzmie. Jakie to są sytuacje? To są sytuacje graniczne. Jak się jest chorym, to nas ubywa. Cieleśnie. A może i duchowo, bo duchowo też można się rozchorować. A co to znaczy być zakochanym? To też nas ubywa, bo wychodzimy z siebie, bo rezygnujemy z ja dla innej osoby. Sytuacje ubywania ja były dla Tkaczuka produktywne poetycko. To ogromnie ważne, kiedy poeta pisze, rezygnując z siebie, a nie prężąc muskuły swego ego i swego narcyzmu. To wszystko bardzo ważne cechy tego pisarstwa i tego człowieczeństwa swojego, którym mogliśmy trochę uczestniczyć.
Tak, wydaje mi się, że są poeci, którzy sprawdzają się poprzez drukowanie, pisanie. Jeżeli przez 2 lata nie wydadzą kolejnej książki, no to są chorzy i czegoś im w życiu brakuje. Ale są też poeci, którzy realizują się w relacjach pomiędzy ludźmi, w rozmowach o poezji, którzy żyją atmosferą wiersza, bo tak chyba trzeba by powiedzieć. Ale też atmosferą oryginalnego języka, który nie tylko piszą, ale też którym mówią. Przyznam ci się, że ja, słuchając jego audycji, często czekałem na to, kiedy Wacek powie, użyje zamiast słowa wstępniak, użyje słowa edytorial. Zamiast nota krytyczna powie aneks krytyczny. To były te rzeczy, które mnie zawsze elektryzowały.
Jego znakiem rozpoznawczym był początek każdej audycji, kiedy zaczynając prezentować wiersze z konkretnego numeru, konkretnego pisma literackiego, nie mógł nigdy oprzeć się pokusie użycia tej samej frazy, mianowicie numer taki i taki, w numeracji ciągłej, taki. Więc były pewne rytuały, pewne rzeczy, których odpuścić nie wolno, bo wtedy, prawda, skazujemy się na byle jakość, chaos i brak elegancji po prostu. To był taki poeta, który on dopiero pod koniec życia kupił sobie telefon komórkowy, ale jestem przekonany, że gdyby miał i używał go dużo wcześniej, to byłby takim autorem SMS-ów, który nie byłby w stanie wypuścić SMS-a z błędną interpunkcją. To jest coś, co jest mi również bliskie, pedanteria w detalach. Uważam, że od rezygnacji z przecinku we właściwych miejscach zaczyna się degrangolada. Na wielu poziomach. Znaczy małe drobiazgi, których pilnujemy, tak naprawdę trzymają nas często przy życiu. I to była ta drobiazgowość Wacława, że musi być jakiś szkielet i porządek naszej egzystencji.
No i w ten sposób tworzy nam się tutaj portret Wacława Tkaczuka. A jeżeli jeszcze dodamy to, o czym zaledwie wspomniałem, to znaczy o jego relacjach z ludźmi, o jego przyjaźniach z Edwardem Stachurą, później z Marianem Pilotem, z Wiesławem Myśliwskim, no to rozpoczyna się materiał na inną jeszcze audycję, na przyjaźnie poetyckie, na relacje pomiędzy ludźmi.
I tak jak nie uległ pokusie promowania się w radiu, do którego miał dostęp, w którym pracował, tak samo nie uległ pokusie takiego biografizowania. Przecież mógł napisać wiele o swoich znajomościach, przyjaźniach z legendami polskiej sceny literackiej.
To byłby,
prawda,
dziennik dopiero.
On wolał to przeżywać i zachowywać we wspomnieniach.
Tak, więc I znowuż, z poczuciem niedokończenia tematu musimy się z Państwem pożegnać i z Wacławem Tkaczukiem. Do usłyszenia, Wacku.
W metaforze.
Jerzy Harasymowicz. Jesień. Coraz bardziej tokuje po jesiennych nocach czerwonopióra krew. Poemat zmienia już sierść. Coraz częściej pióro woła wieczorami za stadem żurawi. Poeta i jego poemat coraz bardziej przyziemnieją, lecz jednocześnie rośnie w nich tęsknota za lotem, za ucieczką, za wolnością, głód nieba. Czerwonopióra krew tokuje, a wiersz szykuje się do zimy, zmieniając sierść. Tylko pióro chciałoby ulecieć. Wiersz, czyli to ciało poezji, więdnie, podczas gdy ona sama chciałaby do błękitów. Pióro chce lecieć, a poeta i jego wiersz węszą blisko ziemi. Żurawie, zmierzając do cieplejszych krajów, formują się w klucz. Jest to być może klucz do tajemnicy, za którą tęskni poeta. W mitologii słowiańskiej żurawich piór czepiały się dusze w wędrówce do wyraju. Taki to urok jesieni, że chodzi się z nosem przy ziemi, a w głębi duszy chce się chmur. Taka to uroda poezji, że piórem, nomen omen piórem, wciąż potrafi wskazywać na klucz. Nomen omen klucz żurawi, a nawet zaśpiewać nam ich lot. Woła wieczorami za stadem żurawi, woła wieczorami żurawi, woła wieczorami żurawi, woła wieczorami żurawi.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Tadeusz Śliwiak, Litania Bieszczacka. Po raz pierwszy w naszej audycji prezentujemy wiersz Tadeusza Śliwiaka, więc nie od rzeczy będzie przypomnienie samego autora, niegdyś popularnego aktora i poety, autora literatury dziecięcej, tłumacza poezji rosyjskiej i węgierskiej, dzisiaj prawie zupełnie zapomnianego. Urodził się w 1928 roku we Lwowie, zmarł w Krakowie 3 grudnia 1994 roku. Ale po kolei. W 1945 roku przyjechał z Lwowa do Warszawy, gdzie zdał maturę i gdzie rozpoczął studiować medycynę. Po roku przeprowadził się do Wrocławia, żeby studiować na Akademii Wychowania Fizycznego, ale i to niedługo trwało. W 1948 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie podjął studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej. Te studia szczęśliwie ukończył i w jego życiu rozpoczął się okres teatralny. W latach 1953-1960 był aktorem Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Kolejne 3 lata pracował jako kierownik literacki Teatru Rozmaitości w Krakowie. Wielkiej kariery jako aktor nie zrobił. Coraz bardziej pochłaniało go życie literackie. Z grupą poetów i plastyków utworzył magazyn literacko-artystyczny Zebra. Był kierownikiem redakcji programów artystycznych, a następnie autorem programów dziecięcych w Ośrodku Telewizji Polskiej w Krakowie. Pracował w redakcjach magazynu kulturalnego i życia literackiego. Związany był z grupami poetyckimi Muszyna, Barbarus, a w końcu lat 70. współpracował z grupą poetów i malarzy Łazienki. Sprawował różne funkcje we władzach Związku Literatów Polskich. Słowem, żył intensywnie. czy która z jego kilkudziesięciu książek została w mojej pamięci. Pamiętam poemat o miejskiej rzeźni z 1965 roku i Znaki wyobraźni z roku 1974. Miałem te książki w swojej biblioteczce, więc zapamiętać było łatwo. Ktoś inny pewnie przywołałby inne tytuły. Bardziej zapamiętałem teksty Śliwiaka wykonywane przez Kaldów, Marka Grechutę. Zapamiętałem pieśń To nasza młodość, którą śpiewała Halina Wyrodek i która to pieśń stała się hymnem Piwnicy pod Baranami. Czytany dzisiaj wiersz Tadeusza Śliwiaka pochodzi z wydanego w 1972 roku tomu Rajskie Wrony. Tematyka bieszczacka nie dziwi, bo w tym właśnie czasie, to jest w latach 1967-1972, Śliwiak działał w grupie poetyckiej Barbarus, który był współzałożycielem, obok takich poetyckich sław jak Tadeusz Nowak, Jan Bolesław Orzuk, czy zwłaszcza Jerzy Harasymowicz, Piewca Bieszczadów i Łemkowszczyzny. Dlaczego jednak Śliwiak wybrał formę litanii? Tym bardziej, że wiersz z litanią niewiele ma wspólnego, poza naturalnie tytułem. A przypomnę, że litania składa się z paralelnie zestawionych inwokacji oraz jednorodnych powtórzeń, to jest odpowiedzi, na przykład zmiłuj się nad nami. W utworach poetyckich taki układ jest nieczęsto powtarzany. W wierszach częściej mamy do czynienia z jedną formułą modlitewną i ciągiem paralelizmów, jak na przykład w litanii Juliana Tuwima. Modlę się Boże żarliwie, modlę się Boże serdecznie za krzywdę upokorzonych, za drżenie oczekujących, za wieczny niepowrót zmarłych, za konających bezsilność itd., itd. U Śliwiaka nie ma ani inwokacji, ani powtórzeń, a nazwa litania umieszczona w tytule jest po to, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby zasugerować sakralizację przedstawionego w wierszu bieszczadzkiego krajobrazu, zaakcentować jego niezwykłość, tak jakby był wizją nie z tego świata. On jest z innego świata, bo wsi, którą portretuje poeta, już nie ma. Nie ma mieszkających w niej ludzi, bo ci podzieli się gdzieś, nie wiadomo gdzie, bo ta wieś cofa się coraz głębiej i głębiej w jakąś pierwotną przestrzeń. W raj zamieszkały jeszcze przez dzikie gołębie, bo stoi wieś jak odbita w czystej wodzie nieba, a więc jest ona już tylko samym odbiciem, powidokiem, obrazem zarejestrowanym przez lustro nieba na moment, na chwilę, na wieczność. Czyta Jarosław Tyrański.
Tadeusz Śliwiak. Litania bieszczacka. A Maria z wiadrem w ręce, Maria od udoju, a Michał wsparty na widłach, a Michał od gnoju, a Józef od pługa i brony, a Błażej od skrzypiec, a Anna co ptactwo karmiąc, ziarno z sita sypie. Gdzie podzieli się wszyscy, że tak cicho po nich? Słychać tylko jak pada owoc śliw i jabłoni. Wieś jakby się cofała, coraz dalej, głębiej, w raj. Zamieszkały jeszcze przez dzikie gołębie. Strumień w oczy człowieka taki światłem patrzy, jakby nigdy nie widział noża z nożem na krzyż, jakby nigdy nie słyszał wołania pomocy, jakby nigdy tu nad nim dym się nie obtoczył. Stoi wieś jak odbita w czystej wodzie nieba. Po niej osierocony biega wiatruś rybak.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.